Elżbieta Skromak, kustosz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Pani Elżbieto, pani dziś będzie poruszać problematykę stroju regionalnego, który był noszony przez mieszkańców Rozwadowa, prawda? Z czym się ten strój charakteryzował przede wszystkim?
Ja będę mówiła o stroju nie tylko z okolic Rozwadowa, tutaj najbliższych, ale też będę wspominać o nieco dalszych, oddalonych od miasteczka Rozwadów. Ten strój był wyjątkowy. Przede wszystkim warto podkreślić, że do tej pory nie powstała żadna monografia na temat tego ubioru, dlatego tematy, które dzisiaj zostaną poruszone, są mało po prostu znane. Myślę, że trzeba mówić o odmienności strojów Dolnego Nadsania, ponieważ w materiale zachowanym w magazynach naszych etnograficznych mamy na to dowody, że różnił się od tych, które najczęściej kojarzone są z innymi częściami regionu lasowiackiego. Ten strój był bardzo ciekawy. Tutaj trudno w kilku zdaniach opisać, na czym polegała jego charakterystyka. Warto zwrócić uwagę na pewne elementy, tak jak na to, że w tym stroju znajdziemy bardzo dużo już materiałów kupowanych na straganach, na rynku rozwadowskim. Kobiety i mężczyźni właśnie szyli stroje już z takich materiałów bawełnianych o różnym gatunku, więc ten tradycyjny, taki lniany ubiór charakterystyczny dla strojów lasowiaków z końca XIX wieku, tutaj on się będzie jeszcze pojawiał, ale będzie na pewno wypierany przez te nowe formy, nowe mody i nowe tkaniny, fasony, nowe kroje. Wydaje mi się, że tutaj właśnie chcemy przede wszystkim pokazać, że ten przełom XIX i XX wieku, jeśli chodzi o ubiór ludowy na tych terenach, jest warty podkreślenia, jak szybko dochodziło do przemian w tym zakresie. Podobnie jak i dzisiaj, analogicznie, my co kilkanaście lat mamy przecież zupełnie jakieś inne trendy w modzie, inaczej się ubieramy. Tak i było dawniej.
Jeśli chodzi o hafty, zdobnictwo tego stroju tutaj z okolic Rozwadowa, to była też jedna z różnic pomiędzy nimi a strojem lasowiackim, czy tutaj akurat w tej materii było podobnie?
No na pewno w haftach będziemy mieć zróżnicowanie. Tak jak wspominałam, bardzo szybko zostały tkaniny lniane, wyparte przez takie szlachetniejsze gatunki materiałowe, kupowane właśnie w sklepikach i na jarmarkach. Dużego rodzaju dekoracje się tu będą pojawiać, ozdobniki do strojów, na pewno też fasony, tutaj duże wpływy strojów mieszczańskich. Myślę, że osoby, które nie znają tego tematu, zadziwią się, że było takie bogactwo ubiorów właśnie, zwłaszcza końcem XIX wieku i początkiem XX, co zresztą jest udokumentowane też w starej fotografii.
Iwona Łukawska, dział etnograficzny Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Pani dziś będzie wygłaszać prelekcję dotyczącą tradycyjnego stroju sandomierskiego. W oparciu o badania etnografa Janusza Kamockiego, to jest człowiek związany bardzo mocno z Sandomierzem, jego korzenie tutaj sięgają. Jeżeli chodzi o strój sandomierski w oparciu o jego badania, co też zauważył Kamocki podczas swoich studiów?
Muszę wspomnieć, iż Janusz Kamocki jako młody etnograf Muzeum Etnograficznego w Krakowie rozpoczął badania nad strojem sandomierskim, bo zauważył, że do czasu, to były lata 40. XX stulecia, nikt tak naprawdę szerzej tą tematyką się nie zajmował. Te badania prowadził w latach 1947-1954, przebadał dość rozległy teren, tożsamy też z historyczną ziemią sandomierską. Strój sandomierski zanikł tak naprawdę już na początku XX stulecia. Ten proces zaniku rozpoczął się w latach 80. XIX wieku i taki totalny kres przyniosła I wojna światowa. Kamocki, tak jak pan wspomniał, był bardzo silny związany z ziemią sandomierską, bo dzieciństwo spędził u dziadka w majątku pod Gajer, gmina Dwikozy, powiat sandomierski, i podjął się tego wyzwania z uwagi na swoją małą ojczyznę. I co się okazało? Przebadał przeszło 180 miejscowości. Pozyskał jeszcze pośrednią informację od informatorów, również w oparciu o badania naukowców czy materiały źródłowe. Udało mu się wyznaczyć zasięg występowania stroju sandomierskiego w XIX wieku, bardziej w drugiej połowie, oraz tą peryferyjną granicę występowania w oparciu o materiały źródłowe, a to głównie przekaz Oskara Kolberga, gdzie również opracował tematykę naszego regionu sandomierskiego.
Jeżeli chodzi o sam strój sandomierski, Kamocki jednak odniósł sukces w badaniach, w próbie odtworzenia tego, jak ten strój wyglądał i z czego się składał.
Ten strój jest urokliwy, bo jest prosty. Ten najprostszy strój męski, codzienny, to długa, zgrzebna koszula do kolan, przepasana rzemykiem czy paskiem. Latem chodzono boso, chłodniejszą porą zarzucano płótniankę, czyli kamizelę głowy przykrywali latem. tą okrywali kapeluszem, a odświętny, tak w koszulach, załóżmy kobiecych czy męskich, pojawiły się elementy dekoracyjne w postaci prostych haftów. Strój sandomierski odświętny. Cechą charakterystyczną naszej grupy etnograficznej jest sukmana sandomierska, popularnie określona w literaturze, ale o kroju mazowieckim. Bo trzeba zwrócić uwagę, że strój sandomierski jest przynależny do grupy strojów małopolskich. Sytuacja zaborcza spowodowała to, że na tereny królestwa coraz większy nacisk szedł z północy, czyli z Mazowsza, więc u nas pojawiła się, ale nie tylko u nas, bo i w strojach kieleckich sukmana o kroju małopolskim. I to wyróżnia wokół sąsiadów takiego mężczyznę w stroju odświętnym, gdzie takie sukmany były drogie. Na uszycie tej sukmany była potrzeba dużej ilości sukna i często kawalerowie taką sukmanę nabywali dopiero przed ślubem, a jak byli biedni, to pożyczali. Co było charakterystyczne w stroju męskim? Płócienny fartuszek, męski, to brzmi trochę dziwnie, ale tak było, który nosili drużbowie weselni, tudzież czasami pan młody. To były plisowane czy wałdziste fartuszki sięgające do kolan i ten fartuszek był charakterystyczny tylko właśnie w stroju odświętnym męskim. Z cech charakterystycznych w ubiorze kobiecym to jest odświętne nakrycie głowy, tak zwany kap w formie czapki przypominającej czapkę biskupią. Na stelażu z jakiejś tekturki oprzyta tkaniną, perkalikiem ozdobiona. Takie nakrycie głowy właśnie nosiły mężatki i nie spotkamy tutaj w okolicy, w innych grupach sąsiednich tego typu nakrycia głowy.
Doktor habilitowana Mariola Tymochowicz, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pani w swoich badaniach podejmuje problematykę stroju janowsko-kraśnickiego. Występował na terenach powiatów janowskiego i kraśnickiego w województwie lubelskim. Czym się taki strój charakteryzował?
Na pewno ten pierwotny był w całości wykonany z materiałów samodziałowych, czyli materiałów wykonywanych we własnym zakresie przez mieszkańców wsi. Męski strój był powiedzmy taki bardziej typowy i zarówno dla południowej części Lubelszczyzny, jak i dla tej północnej Podkarpacia, czyli sukmana była tym elementem takim wyróżniającym i w tym regionie janowsko-kraśnickim występowały one w trzech odmianach kolorystycznych. No i oczywiście strój kobiecy, który zawsze był tym takim najbardziej zróżnicowanym i występował w różnych odmianach i tutaj w tym stroju janowskim też to obserwujemy. Ten pierwotny, jak wspomniałam, on był bardziej prosty, z mniejszą ilością ozdób, no i z materiałów tradycyjnych. Natomiast zmiana następuje pod koniec XIX wieku, kiedy kobiety zaczynają używać materiałów przede wszystkim fabrycznych, jak również zaczynają czerpać z mody miejskiej tamtych czasów. Wtedy pojawiają się i nowe kaftany, nowe spódnice, nowe okrycia wierzchnie, które sprawiają, że ten strój nabiera takiej większej różnorodności, jak również barwności, bo oprócz tych fabrycznych materiałów zdobione są te stroje również taką pasmanterią, która była wówczas dostępna, przede wszystkim na gorsetach czy kaftanach jest ona intensywnie stosowana. W porównaniu do strojów, które na Podkarpaciu występują, to tu na pewno jest stroj janowsko-kraśnickim dużo skromniejsze zdobnictwo, jeżeli chodzi o hafty. One tylko w koszulach kobiecych i to takie naprawdę bardzo, bardzo śladowe haft krzyżykowy. Albo takie bardzo, bardzo proste, geometryczne, tylko same takie linie krzyżykiem w kolorach czarnych albo czarno-czerwonych, czyli już na początku XX wieku pojawiają się motywy roślinne, ale one nie są jakoś mocno rozbudowane. Zresztą niestety, jeżeli chodzi o ten strój, tam bardzo niewiele eksponatów się zachowało. Mamy zaledwie 4 koszule, które są tym haftem zdobione, więc też trudno powiedzieć, czy to było takie całkiem typowe, bo męskie koszule w ogóle nie były zdobione.
To dziedzictwo, oprócz tego, że podkreśla przywiązanie niektórych mieszkańców do tradycji, to też ważny element tożsamości kulturowej.
To zawsze była jedna z ważniejszych cech stroju ludowego, bo w przeszłości po stroju na przykład ludzie byli w stanie określić, kto z jakiej miejscowości nawet pochodzi, na przykład po kolorze spódnicy w przypadku kobiet czy haftach, jakie były stosowane. Natomiast dzisiaj on jest, stał się też takim niezbędnym elementem dla zespołów, które mają repertuar związany z tradycją, z folklorem swojego regionu. Twórcy ludowi również starają się i odtwarzają stroje, żeby w ten sposób właśnie tą przynależność do konkretnego, nawet małego subregionu czy większego regionu podkreślać. Ale co ważne, co obserwuję w ostatnich latach, to już nie tylko właśnie ten strój jakby funkcjonuje podczas występów czy podczas targów, warsztatów czy prezentacji, gdzie noszą go twórcy ludowi, ale coraz więcej osób indywidualnie sobie zaczyna odtwarzać stroje, bo ma taką potrzebę, żeby na uroczystościach rodzinnych czy lokalnych w wielu miejscach w miejscowościach te też już od kilku lat również księża zachęcali i zespoły, koła gospodyń wiejskich, które mają te stroje poodtwarzane, żeby również na uroczystościach religijnych w nich występowały. Moim marzeniem byłoby, żeby te stroje powróciły, żeby one tak funkcjonowały jak na przykład w Skandynawii, że ludzie z dumą je noszą na wszystkie wydarzenia narodowe, państwowe czy rodzinne, czy jak u nas w Zakopanem, gdzie właśnie też śluby, chrzty, wszystko odbywa się góry, ale są dumni z tego, że noszą swoje stroje i podkreślają właśnie tym samym przynależność do swojej grupy etnograficznej.